To co, lecimy?
Przywitajmy Dariusz Polocki.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy mnie słychać?
Dzień dobry. Dobrze.
Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy z kolejną sesją. Ja nazywam się Darek Porowski. Pracuję w firmie Microsoft Polska jako senior technical evangelist i razem ze mną będzie... Tak, to jestem ja. Ze mną razem sesję będzie prowadził mój kolega z działu Tomek Kopacz. Dzisiaj troszeczkę o tym, jak deweloper robi mikroserwisy, troszeczkę o historii, a później jak taka osoba, która jest IT DevOps, może to wdrożyć, jakie są metody i tak będziemy się splitowali. Będziemy mówili o mikroserwisach, o Azure Functions głównie, natomiast czy to będzie Azure Functions, czy mikroserwis należy to brać tak naprawdę koncepcyjnie jako jeden
Czy to będzie serwis Fabric, czy to będzie cośkolwiek innego, to będzie tak naprawdę tylko koncepcja.
Dokładnie. Dobra. Ja mam teraz 20 minut przerwy.
Okay. Dobrze, witam Państwa ponownie. I teraz, jak się popatrzy na historię, to my tak naprawdę mamy od wielu lat jeden podstawowy problem w IT. To znaczy, bardzo ładnie piszemy monolityczne aplikacje, które działają na jednym serwerze, jak mają działać w mechanizmie, kiedy będziemy skalować wszerz, czyli będziemy dostawiać kolejne klocki, które coś liczą, no nie bardzo to potrafimy robić. Historycznie to było mnóstwo pomysłów, począwszy od RPC, przez jakieś AJB Javowe, Java RPC, potem się pojawiały komponenty. Wszystkie te technologie miały jedną podstawową wadę. To znaczy były tak ściśle związane z tym, jak implementowane coś jest, że tak naprawdę to ciężko było powiedzieć, czy architektura steruje implementacją, czy implementacja architekturą, a o biznesie to wszyscy zapominali na koniec dnia. No i potem w pewnym momencie historii pojawiła się SOA, która obiecywała cuda. To znaczy, miały być te komponenty zorientowane biznesowo, miały być autonomiczne, miały współdzielać coś, co się nazywa kontraktem, a nie implementacją, czyli poszczególne moduły, które byśmy skalowali wszerz, byłyby zupełnie niezależne. Natomiast niestety SOE trafiła ekonomia, dlatego że w pewnym momencie okazało się, że fajnie możemy robić tak systemy, tylko że jest to tak koszmarnie drogie, że na koniec dnia bardzo dobrze się żyje z integracji systemów SOE, a niekoniecznie pisania w tym stylu. Natomiast cofnijmy się jeszcze 20 lat wcześniej do takiego pana, który się nazywa Merwin Conway. Aha. Rozumiem, dobrze, czyli obniżyć. Dobrze. I teraz on stwierdził jedną rzecz. Generalnie zakładamy, że jeżeli budujemy system, to staramy się odwzorować myślenie w firmie, strukturę organizacyjną firmy, my w tymże systemie. No i jak sobie historycznie popatrzymy, to był ktoś, kto robił tam jakiś UI, no dobra, w latach 70-tych, 80-tych ten UI był dziwny, ale nadal ktoś za niego odpowiadał. Ktoś był potem, kto odpowiadał za środek, za logikę, ktoś tam, kto się zarządzał bazą danych. No i powstała wspaniała architektura trójwarstwowa i w tej chwili my pracujemy trochę z drugiej strony, to znaczy mamy architekturę trójwarstwową, bo mamy, bo tak się nauczyliśmy, bo tak myślimy, w związku z tym organizujemy zespół pod kątem tej architektury trójwarstwowej. No i tak naprawdę w tym momencie dopiero wchodzi koncepcja mikroserwisów, tylko mikroserwisów troszkę abstrahujemy zupełnie od implementacji i od innych tego typu rzeczy. Po pierwsze, no jak mamy system, to w tym systemie mamy jakieś zdolności biznesowe. Coś on robi. No to weźmy je podzielmy. I powiedzmy, że te rzeczy, które po prostu wydzielamy, są mikroserwisem. I teraz ważna rzecz. Co to znaczy, że wydzielamy? To znaczy, że to coś jest rzeczywiście niezależne. Ale nie niezależne w sensie SOA, że okej, zdefiniujemy interfejsy komunikacyjne pomiędzy warstwami. Nie, niezależnie kompletnie. To znaczy oddzielny pojemnik na dane. Oddzielny sposób wdrażania, inne technologie, cokolwiek, co nam tak naprawdę jest potrzebne, żeby zrealizować daną zdolność biznesową i wystawimy tylko, w jaki sposób ze mną rozmawiamy, ale ja odpowiadam za środek. Na przykład bardzo dobre pytanie, kto odpowiada za backup aplikacji mikroserwisowej? Mikroserwisy. No bo każdy mikroserwis wie, jak się zbackupować. Reszta świata ma tego nie wiedzieć. Ona wie, że tu jest cudowny klocuszek, który robi coś. I to ma wystarczyć systemowi. Z drugiej strony, takie podejście bardzo dobrze pasuje do tego, jak my w tej chwili pracujemy. No niestety, deweloperzy są twórczy, lubią nowe zabawki, każdą technologię nową spróbują. No i proszę sobie wyobrazić, że w monolit, który ma na przykład 10 lat kodu, wrzucamy sobie... od język Go. No przecież tragedia. Ale jeżeli my tego Go zamkniemy w jakimś malutkim mikroserwisie, który coś zrobi, to taka tragedia nie będzie. No bo tam będą ci ludzie, którzy tego Go kochają, zamkną to po prostu w pudełeczku, zrobią to, co mają zrobić, a reszta tylko będzie tego konsumentem. W ten czy w inny sposób. No i w ten sposób z jednej strony jesteśmy w stanie sprawdzić nowe zabawki i zobaczyć, jak one rzeczywiście działają, a z drugiej strony no nadal nie uszkadzamy za bardzo dużego systemu. No i oczywiście to wszystko się staje jakoś takie bardziej agile, bo jesteśmy w stanie znacznie szybciej reagować na zmiany. Poza tym nierzadko się dzieje tak, że na przykład jedną rzecz implementujemy na dwa sposoby, zobaczyć, który wygra. A ponieważ to jest małe, w związku z tym nie jest to bardzo kosztowne. No dobra, fajnie, to się fajnie mówi, teoria tyle, natomiast jest taki drobnych jeszcze kilka zadań związanych z mikroserwisami. Pierwsza rzecz, no dobrze, skoro ja jednak projektuję ten duży system i chcę go zrobić w mikroserwisach, to ja muszę chwileczkę pomyśleć, jak te mikroserwisy będą skonstruowane. No bo pomysł posiadania 100 Azure Function, każdy z nich nazwiemy mikroserwisem, to oznacza mniej więcej tyle, że ja mam 100 oddzielnych operacji biznesowych w mojej aplikacji, co rzadko ma miejsce. No chyba, że robię aplikację do spełnienia wszelkich potrzeb na świecie. W związku z tym, generalnie, jak my patrzymy na architekturę naszego rozwiązania, to musimy patrzeć, żeby każdy mikroserwis miał nie za małą, nie za dużą, odpowiednią złożoność, ale ważne, żeby miał taką samą. I teraz tak naprawdę tu wystarczy się cofnąć, nie wiem, do koncepcji, do mind-driven design czy SIPA, Roger Session. To są metodyki, które powstały właśnie w czasach SOA, kiedy jeszcze ktoś w SOA wierzył, ale doskonale opisują, w jaki sposób podejść do dzielenia domeny dużego problemu na podczęści, tak żeby ta podczęść była jakimś kawałkiem biznesowym i żeby on był porównywalnego rozmiaru. Generalnie jest cały proces SIP-owy, który mówi, jak to zrobić. Tutaj jest bardzo dobra, długa, nudna książka, ale trzeba ją niestety przeczytać, która po prostu pokazuje, jak taki podział wykonywać. To jest kompletnie agnostyczne technologicznie. Natomiast jest jeszcze jedna rada, którą ja znalazłem i bardzo mi się spodobała z iDesign.net, gdzie oni mówią tak, że niezależnie jak my ten system zaprojektujemy, to tak naprawdę na koniec dnia ważne jest, żeby on był odporny na zmiany. To znaczy, że jeżeli ja ruszam jeden mikroserwis i szarpię go i coś w nim zmieniam, to po drugiej stronie systemu ma się mi nic nie zmieniać. A jeżeli mi się zmienia, to ja napisałem monolit, a nie mikroserwisową architekturę. Tak w dużym uproszczeniu. No i teraz tak, pytanie, co to jest dobra architektura? Czy to jest dobra architektura? No jest. Przepraszam, jest idealna. Wszystko blisko, ma bardzo niskie opóźnienia, pisze go jedna osoba, no tylko, że jak ruszymy, to cokolwiek, to wszystko nam się tutaj rozwala. Czy to jest dobra architektura? No wspaniała, nic tu nie wiemy, co się dzieje, ale na pewno mamy dużo zespołów bardzo od siebie oddzielonych. Tak naprawdę to gdzieś mniej więcej tutaj to może być porządna architektura, tutaj już tych połączeń jest za dużo. No i jak Państwo doskonale widzą, to nie jest jakaś obiektywna miara, to jest wyczucie. Dobre, złe i to nie ma dobrej odpowiedzi, to jest lepsze niż to. No jakoś to będzie. Bo tak naprawdę my projektując system szukamy jakiegoś złotego środka, bo z jednej strony mamy koszt pojedynczej usługi, im ona mniejsza, tym mniejszy, no naturalna rzecz. No ale potem koszt integracji nam rośnie. W związku z tym my gdzieś musimy znaleźć ten środek, żeby nam to wszystko działało. No i teraz tak, fajnie, tylko że z perspektywy czasu, jak popatrzy się na systemy SOA, to my mamy coś takiego, tak naprawdę. Czyli mamy wszystkie możliwe połączenia pomiędzy systemami i ważna rzecz, jeżeli się myśli o mikroserwisach, to co za różnica, przepraszam, tak samo wyjdzie. Jeżeli nie zrobimy właściwego podziału, jeżeli nie podzielimy tej naszej domeny w odpowiedni sposób, jeżeli nie zdefiniujemy interfejsów, jeżeli nie podzielimy odpowiedzialności, będziemy mieli to samo, dokładnie. No dobra, no to teraz przechodzimy do technologii, bo czas nam biegnie. Proszę Państwa, organizatorzy byli bardzo wredni, bo tak, najpierw powiedzieli godzina, potem telefonicznie potwierdzili 55 minut, a dali 45 minut. W związku z tym, no trzeba trochę gnać do przodu. Dobrze, teraz tak, jakie mamy tak naprawdę narzędzia? Jeśli chodzi o implementację mikroserwisów, to mamy dwa tak naprawdę. Function, o którym poprzednik mówił, ja jeszcze kilka słów dopowiem, ale bardzo niedużo. Potem Service Fabric. Potem mamy coś, co się często pomija, dlatego że wystawianie czegoś takiego bezpośrednio do świata jest trochę ryzykowne. Musi mieć pośrednika, jakiegoś. No i potem musi mieć oddzielną warstwę, coś, co robi nam orkiestrację. I to jest ważna rzecz. Jak ja sobie zrobię serwis jedno function wołające drugie function, to ja sobie zrobię problemy. No bo wcześniej czy później będę miał taki kod spaghetti i nie będę wiedział, co od czego zależy. Natomiast jak ja sobie to porządnie podzielę, to będzie nam dobrze działało. No więc tak, zaczynam od implementacji. Azure Function. No widzieli Państwo wklejane kawałki kodu C# w kawałek strony www. Well, no dobrze, jak ten system jest malutki, ma kilkaset linijek kodu, to jest dobrze, ale jak on ma kilkadziesiąt tysięcy, to się zaczyna zabawa. Na szczęście to, co powiedział Łukasz, jest bardzo ważną jedną funkcją w środku serwisa. Ono potrafi wołać DLL-kę. A skoro potrafi wołać DLL-kę, to my w zasadzie mamy tylko wrapper i model hostowania tejże usługi, a potem jaką logikę napiszemy? No tak samo, jak ją żeśmy zawsze pisali, tylko po prostu host nam się zmienił. Czyli to, do czego ja zachęcam, to, że owszem, używamy sobie Visual Studio, nigdy nie robimy wywołań z jednej Azure Function do innej, natomiast generalnie piszemy coś takiego, że nasza funkcja ma jakieś parsowanie parametrów, a potem woła naszą zewnętrzną DLL-kę, która robi skomplikowaną logikę. Przepraszam, dodawanie, ale to jest tylko demo. Więc generalnie, jeszcze tu jest taka drobiazg operacyjny, że trzeba bina DLL-kę spowiązać do folderu bin. Ale ja to mogę uruchomić lokalnie. Ja mogę to sprawdzić, jak to działa. Mogę zrobić sobie debuggerem, jak ta moja wspaniała logika się zachowuje. Ja mogę do tego unit testy napisać, ale takie unit testy normalne w C#, bez żadnych zabaw. Wszystko mi będzie działało. Jak opublikuję to oczywiście na portal, bez żadnych tutaj zmian, wgrywam. DLL-ka mi się w odpowiednie miejsce kopiuje, mam gotową funkcję, która akurat tutaj jest krótka, można by ją tu od razu napisać, ale nieważne. Mogę ją wywołać, wszystko działa, bez najmniejszych tak naprawdę problemów. Teraz jest jedna uwaga. My mówimy o serverless computing, ale pod spodem są serwery. W związku z tym my możemy w host config, w host JSON wpływać na to, jak się to skaluje, ale proszę się nie spodziewać, że Azure Function wam nigdy nie da 500. Da! Prosty load test, niewiele, 2000 użytkowników, puszczamy ruch. Zobaczcie, że po jakimś czasie, oczywiście tutaj możemy sobie podejrzeć, jak to wszystko działa, ile nas kosztuje. Natomiast istotne jest to, że po prostu stopa błędów z tego naszego wspaniałego Azure Function będzie jakaś określona, nie będzie rosła wykładniczo. Jeżeli ja puszczę stały load, który akurat tutaj przekracza parametry host JSON, no to ja będę miał stałą stopę błędów, ale to nie będzie zero. To jest ważna rzecz, żeby to sobie zrobić. A dla miłośników to można samo zrobić z Visual Studio. Na marginesie, jak już mówimy o Azure Function, polecam obejrzeć sobie ten dokument, bo on pokazuje, jak je testować i jak je optymalizować. To jest jednego z autorów Web Scripting Host, który tak naprawdę działa pod spodem Azure Function i bardzo dobrze to wszystko opisuje. No dobra, druga implementacja, Service Fabric. Temu to by się należał tak uczciwy dzień, żeby chociaż dotknąć, do czego to się nadaje. Natomiast z naszej perspektywy to jest tak. Pojemnik na kod. Albo stanowy, gdzie mamy replikację w pamięci, albo bezstanowy, gdzie sobie możemy mieć dowolne pliki exe, Java, możemy nawet kontenery dockerowe obejrzeć, o których będziecie słuchać na kolejnej sesji. Mamy wysoką dostępność, mamy usługę nazewnictwa, mamy łatwy dostęp na zewnątrz, natomiast najważniejszą rzeczą mamy konwencję nazewniczą, jak się dobrać do konkretnego zasobu. To znaczy, jak wstawiam sobie w Azure Function jakąś aplikację, ona mi się rozprasza po nodach, po czym ja mam powiedziane, że na tym nodzie działa taka aplikacja albo taka. I potem w środku widzę strukturę tych wszystkich rozwiązań i mogę się do nich odwołać. Bo na czym polega odwołanie? Po prostu Azure Fabric. Zobaczcie, że jestem w stanie, że chcę sobie dostać aktora, który ma ten identyfikator i tak się nazywa. Czyli mam od razu naming convention, nie muszę używać resta. Będzie to działało znacznie szybciej. Jak używam sobie serwis, też może to działać znacznie w podobny sposób, tylko dodatkowo tutaj mam kontrolę do tego, do której repliki się odwołuje. A mogę też robić ręcznie, natomiast to jest raczej ciekawostka, ponieważ technicznie Service Fabric jest po prostu hostem, w związku z tym ja mogę wystawić endpoint HTTP. Jak wystawię sobie endpoint HTTP, to pod niego może przyjść żądanie. Jak przyjdzie pod niego żądanie, to ja po prostu sobie normalnie wykonam odpowiednią operację. A to jest właśnie endpoint konkretnej partycji, która gdzieś tam się znajduje. Ona zostanie wywołana, teraz nasz wspaniały serwis fabryk powie, gdzie dany kawałek kodu jest i nam ten element rozwiąże. Może taka mała dygresja. W każdym razie to, co nam daje serwis fabryk, to jest po prostu naming serwis, który mówi, gdzie konkretny komponent jest. Dobra. Miłośnicy kontenerów, w ten sposób można postawić Service Fabric kontenery i zacząć używać tego jako po prostu orkiestratora. No właśnie, ta konwencja nazewnicza. Proszę Państwa, pamiętajmy o jednym. Gdzieś tam w mikroserwisach pokutuje poczucie, że to są tylko resty. Nie są resty. To jest tak naprawdę wasze podejście do tego, żeby ta konwencja nazewnicza była jakaś spójna w waszym systemie. Rest wygrał, no bo jest, znaczy wygrał, jest powszechnie używany, bo jest po prostu prosty. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić zupełnie inaczej. Mamy jakieś helpery typu odata, możemy sobie prefiksować w różny sposób nasze usługi. Tych konwencji jest naprawdę bardzo dużo, natomiast ważne jest, żeby to wybrać. Dodatkowo, w przypadku usług restowych, i to może być powód, żeby się niestety do tego resta ograniczać, jest to, że możemy sobie robić coś takiego, co się nazywa Open API. Open API jest genialnym mechanizmem, który nam pozwala robić definicję usługi udostępnianą na zewnątrz i potem ktoś parsując taki dokument wie, co ja mu udostępniam. No i z tego korzystają na przykład proxy, czy potem Logic Apps. Bo jeśli chodzi o proxy, to z technologicznego punktu widzenia my mamy tak, albo API Management Service, gdzie rejestrujemy nasze usługi, potem przez to tego pośrednika wywoływany jest konkretna funkcjonalność i my tutaj jakieś robimy sprawdzenia, throttlingi czy inne rzeczy, albo używamy prostego Azure Function Proxy, gdzie po prostu mówimy, jak taki URL, to tutaj ci go troszkę przeformatujemy i wywołamy jakąś wewnętrzną implementację. Natomiast warto zawsze to mieć, bo to jest fasada, to jest dodatkowe oddzielenie, możemy zmienić teraz implementację gdzieś w środku, a klient niekoniecznie będzie o tym wiedział. No i została jeszcze orkiestracja. No i do orkiestracji oczywiście używamy Logic Appsy, prawdopodobnie doskonale tu znane. Z dwóch powodów tak naprawdę. Pierwsze to jest workflow. Drugie używa wszystkich technologii, o których myśmy poprzednio wspomnieli, czyli po prostu one są dostępne jako klocki, z których możemy wołać. No i jeszcze automatycznie generuje klienta, żeby ten workflow wywołać. No i teraz jak sobie zobaczymy taki prosty przykład właśnie z Logic Apps, to zobaczcie, ja tutaj sobie mogę dodać po prostu Azure Function, wskazując, że dobra, chcę tą Azure Function, którą Azure Function, co ona ma robić, ona będzie po prostu akcją do wykonania. Nic bardziej skomplikowanego. Potem oczywiście mogę podać parametry, mnóstwo tego typu rzeczy. Z drugiej strony mogę sobie oczywiście dodać coś, co będzie przez API Management przepuszczone. To jest po prostu kolejny klocek, który stąd biorę. Teraz pytam API Management, powiedz, co jest w tobie zarejestrowane. Dostaję zwrotnie listę usług, które są tamże zarejestrowane. No i w tym momencie mam tą listę usług, które mogę po prostu wywołać. A jeżeli nawet nie zrobiłem tego w ten sposób, no to po prostu mam ten Open API format, Swaggera starego, którego po prostu podaję jako URI. Tu jest mój plik JSON, który opisuje, co ja udostępniam jako usługę, no i potem sobie po prostu wywołuje. A na koniec dnia dostaje gotowy workflow, który mówi, najpierw to wywołaj, potem tą funkcjonalność biznesową, potem tą, a tutaj poczekaj na jakimś warunku, aż coś się zdarzy. Czyli przechodząc już do części mojego kolegi, co my tak naprawdę mamy z perspektywy systemu? Wiele funkcji, różnych, małych, dużych, większych, innych. Potem mamy trochę serwis fabryka, różnych. Na szczęście serwis fabryk sam sobie zarządza częścią deploymentu, więc jest to prościej, ale jest to kolejny komponent. Potem mamy API Management, Proxy, Azure Function. No to jest też część naszego rozwiązania. No i oczywiście na koniec Logic Apps. No i teraz trzeba to wszystko wdrożyć jakoś w całości. No i tu oddaję już głos.
Dobrze, uf.
Dobra.
Tak, już się bałem, że w zasadzie nie będę mógł cokolwiek pokazać. Mam jakieś 20 minut może max, myślę, że nawet szybciej pójdzie. Proszę? No tak, no, nawet ci wyszło, o dziwo. Słuchajcie, Tomek pokazywał różne opcje, jak to się wdraża, jak to tam się konfiguruje od strony deweloperskiej. Nawet robił na demach nagranych, że sobie klika z Visual Studio, jest to wdrożenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak były te mikroserwisy, no to tych mikroserwisów może być 1, 2, 10, 100, 200 i było to właśnie połączenie różne logiczne. No i pytanie, jak to tym wszystkim zarządzać, jak to wszystko wdrażać, bo programista się ograniczy do tego, żeby to napisać i go już tak naprawdę dalej to nie interesuje, tak? Czyli tutaj wchodzi administrator, który musi w jakiś to sensowny sposób zrobić. Tomek nie pokazywał jednej rzeczy, no to z jakich tak naprawdę rzeczy się składa Azure Functions. Ja to zaraz pokażę. Natomiast to, co będę chciał teraz zrobić, to jest tak naprawdę to. Czyli zdevopsujmy sobie nasze functions, jak to się wdraża faktycznie, automatyzuje. Będzie demonstracja kilku przykładów. Od takiej wersji bardzo ad hocowej ręcznie, żeby coś sobie potestować, przez wersję, jak ja to mówię, developer style i finalnie kończąc na wersję pro style, czyli jak to faktycznie na koniec dnia powinno być ładnie ładnie poskładane. Azure Functions ręcznie. Aha, jakbym sobie zduplikował ekran, byłoby łatwiej. Dobra, to zamykamy, to nie jest potrzebne. W sumie wszystko można zamknąć. Proszę Państwa, Azure Functions ręcznie, jeżeli mamy już jakiś kod aplikacji, nieważne czy napisany w Visual Studio, czy w notatniku, czy w dowolnym jakim edytorze, możecie w VI-u sobie napisać, jeżeli ktoś chce, to najłatwiej wystartować ze strony Functions Azure.com. Możemy na nią wejść, wyklikać sobie, powiedzmy, dobra, nie jestem zalogowany, zalogujmy się szybciutko, wyklikać sobie taką otoczkę pierwszą, do Azure Functions, jak ona ma się nazywać, na jakiej subskrypcji ma być odpalona, tak, ja jakąś wybiorę subskrypcję, tak, chcę nową, niech sobie tak będzie, weźmy, że ją chcę w North Europe, no i bum. I o takiej nazwie w North Europe w mojej subskrypcji zostanie pierwsza taka, jak ja tu mówię, wydmuszka Azure Functions zrobiona. Ona gdzieś tam w tle się tworzy, więc zobaczmy portal ażurowy. I w portalu ażurowym, nie będę czekał, aż to się będzie wytworzy ta aplikacja, natomiast przejdę już do już istniejącej. Na koniec dnia mają Państwo po stworzeniu jakiejkolwiek funkcji zwykły serwer appserwisowy, tak? Czyli to jest jakaś nazwa, która została wytworzona, Azure Websites. .net, czyli Azure Functions na koniec dnia działają po prostu jako zwykłe appserwisy, takie, co hostują zwykłe strony www. Tam nie ma żadnej magii, to jest po prostu inny obiekt, który jest hostowany na danym planie, czyli w backendzie działa zwykły serwer IIS-owy. Nie ma tutaj żadnej magii. Natomiast od strony portalu ażurowego, jeżeli zobaczymy sobie taką funkcję, na tej subskrypcji to nie, gdzie jest moja subskrypcja jakaś? Mamy tutaj. Tak, mamy funkcję. Otwieramy ją. To widzimy faktycznie, jakie mamy zarejestrowane funkcje w tym moim planie. Jest tam jakiś URL, akurat otworzyłem inny URL, to nie ma znaczenia. No i tak, możemy sobie edytować przez ten taki trochę niewygodny tutaj edytor i sobie testować, jest OK. Natomiast mamy w razie czego opcję edycji tego, też przez przeglądarkę, w trochę w innym formacie. Otóż w Platform Features mamy coś takiego, co się nazywa App Service Editor. I to jest nic innego jak edytor online dokładnie tej App Functions, którą sobie otworzymy na poziomie już zwykłych plików, tak? To są zwykłe, najzwyklejsze pliki, tak jakbyśmy je otworzyli lokalnie na naszym hoście. Czyli tak jak Tomek robił to w Visual Studio lokalnie, tak możemy sobie tutaj do tego kodu po prostu dostać się. I tu jest taka ciekawostka, o której Łukasz między innymi wspominał. Mamy kod PowerShellowy, tak? Chcemy sobie coś w PowerShellu zrobić, po prostu wstawiamy tutaj kod PowerShellowy i no i jest, i można go wywoływać. Natomiast, i to jest w zasadzie za zabawy, tak? No jeżeli oczywiście mamy takich, nie wiem, 100 najróżniejszych mikroserwisów dostarczyć, bo tak sobie deweloper nam taki kod dał, no to tak ręcznie klikanie tego wszystko przez przeglądarkę jest słabe, natomiast żeby się pobawić pojedynczo, nawet bez żadnego AIDA lokalnego jest jak najbardziej okej. Drugą opcją, jak ja to mówię, jeszcze do developer style nie przechodźmy, też do zabaw, może już troszeczkę bardziej poważnych, powiedzmy, że mamy już taki kod, czyli zwykłe te pliki, czy tam PowerShellowe, czy JSONowe, lokalnie u nas na środowisku. Powiedziałem, że to jest zwykły app service, do app serwisu można się dostać po prostu przez FTP-a. No to mogę sobie zrobić po prostu przez FTP transfer plików z mojego lokalnego środowiska. Natomiast jak zrobić transfer plików ze środowiska? Dla danego Azure Functions mamy coś takiego, co się nazywa tutaj na głównej stronie. Tutaj, Download Publish Profile. Jeżeli ściągniemy sobie Publish Profile, to na koniec dnia otrzymujemy zwykły plik XML-owy, który jakieś tam dziwne rzeczy ma, natomiast z tego XML-a musimy wyciągnąć kilka informacji. Publish URL, to mamy od razu adres naszego serwera FTP. Mamy od razu wygenerowanego username'a, jakiego mamy użyć i mamy tak naprawdę hasło, w takim dziwnym formacie. I dokładnie te rzeczy podajemy do dowolnego klienta FTP i na koniec dnia łączymy się przez FTP, a tak naprawdę przez SFTP, dlatego trzeba wybrać port 990, no i dostajemy się kopiuj wklej pomiędzy naszym systemem. No i to też jest fajnie, powiedzmy już kolejny krok, no ale na większą skalę to też słaba orkiestracja, no jest to jakaś tam manualna zabawa. No to idziemy już troszeczkę do poważniejszych rzeczy, czyli jak to zrobić faktycznie jakoś bardziej automatycznie. I przejdziemy sobie najpierw do wersji DevStyle. DevStyle to jest coś takiego, że jest sobie programista, programiści lubią jakieś repozytoria kodu, zmieniają ten kod na repozytorium i chcemy, żeby to się tam przedostało i niby fajnie. To na razie powiedzmy, pokażę, jak to wygląda. Jak Państwo utworzą sobie nową Azure Functions, to na platform Features jest opcja, która się nazywa Deployment Options. I w Deployment Options mogą Państwo skonfigurować sobie dowolne repozytorium, jakie ma być podłączone, z którego ma być pobierany kod. Czyli jeżeli ja mam jakiś commit na danym branchu danego repozytorium, to pyk, pszit, przedostań mi ten kod do synchronizuj mi tak naprawdę ten kod z repozytorium. Ja w tym przykładzie mam połączony po prostu z publicznym Gitem. Jak Państwo zobaczą sobie mojego GitHuba, GitHub, repozytoria. To mamy repozytorium, które się nazywa GAP 2017. No i faktycznie jest ta functions, jeżeli bym ją teraz zmienił, to ona się zaktualizuje. No to weźmy, zmienimy coś w takim functions, wyedytujmy. Right, oj nie tutaj. Write output, dobra. Dariusz was here. No to fajnie, robimy commita, boom. No i to się już będzie tam procesowało. I to jest DevStyle, czyli programista sobie na commita wrzuca na repozytorium, no i to sobie tam leci i Azure Functions będzie podmienione. Natomiast to po pierwsze nie jest za bardzo eleganckie. Na jakieś zabawy, testy jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast żeby to robić bardziej produkcyjnie, no to powinien być z tego tak naprawdę ładnie odłożony artefakt, podpięty do jakiejś pracy, żeby było wiadomo, dlaczego poszedł ten commit. Jeżeli mamy jakiś artefakt, to najpierw wdrożyć to na jakieś środowisko testowe, przetestować, zrobić tam testy automatyczne, manualne, jakkolwiek, nieważne, test. Ma być test po prostu, czy to się uda, czy performance'owe testy, o których nawet mówił Tomek. Jeżeli one zostaną zaakceptowane, to zbudujmy sobie kolejne środowisko już produkcyjne, razy, nie wiem, 10, tak, bo takie jest wymaganie, że te mikroserwisy mają być razy 10, ten ma być razy 3 i wdrożmy to w takiej ilości. I niech się to stanie po tych testach, tak? Testy przeszły i zostały założone. Natomiast jedna rzecz. Azure Functions, ja pokazywałem, że zakładałem sobie z portalu, tam się klikało i tak dalej. No jeżeli ja mam założyć tak naście takich środowisk, albo potrzebuję założyć tylko testowe środowiska na kilka chwil, no to przecież ja nie będę tego klikał za każdym razem ręcznie, kopiował i podpinał do tego różne repozytoria, nie wiem, gitowe, bitbucketowe, z VSTS-a nie ma kompletnie znaczenia, nawet możemy sobie z OneDrive'a też podpiąć, jeżeli chcemy z OneDrive'a, żeby szło. Otóż mamy pojęcie, które się nazywa Infrastructure as Code. Infrastructure as Code jest tak naprawdę jedną z praktyk DevOpsowych, która nam opisuje infrastrukturę dowolną po stronie cloudu, nie tylko cloudu, ale zazwyczaj, jak ta infrastruktura na koniec dnia powinna wyglądać po stronie Azure'a. Czyli w tym przypadku tak, mam jakiś app service, na którym działa sobie jedno Azure Functions. Mogę mieć drugi app service z jakimiś innymi parametrami, na którym działa mi 10 kolejnych Azure Functions. No i potrzebuję takie środowisko tylko na okres testów dostarczyć w przeciągu kilku chwil. I w Azure mamy coś takiego jak Azure Resource Manager Templates. I możemy stworzyć sobie obraz takiego template'u. Ja prawdopodobnie mam gdzieś to tu, tak dokładnie. Obraz takiego template'u. Teraz potrzebuję Visual Studio. W którym sobie opiszemy właśnie tą infrastrukturę, tak? Czyli, że ma być App Service 1, App Service 2, tutaj tyle ma być tych Azure Functions, tu tyle o takich konfiguracjach. Czyli tworzymy te takie właśnie wydmuszki, jak ja to mówię, puste, bez kodu aplikacyjnego, tak jak na koniec dnia będziemy potrzebowali na przykład do testów albo pod produkcję. Nie ma kompletnie znaczenia. Otwórzmy sobie projekt. I I tak, ja w ramach mojego projektu mam, w ramach mojej solucji mam dwa projekty. Jeden projekt to jest faktycznie jakaś function app z jakimś tam kodem. To nie ma znaczenia, to są zwykłe generyczne przykłady. Chodzi o to, że to ma być jakaś funkcja. I faktycznie mam mój szablon mojej usługi. Szablon jest pisany w JSON-ie. Jest to standardowy JSON, nic tutaj więcej nie ma. Jeżeli ktoś nie miał styczności z Azure Resource Manager Templates, to zachęcam, bo można zautomatyzować całą infrastrukturę, czy to jest storage, czy to są aplikacje, czy to są maszyny wirtualne, czy to są logic appy, czy dostarczenie serwis fabryka. Obojętnie, która usługa Azure'owa, Państwo sobie zobaczą z listy, to na koniec dnia można dla nich napisać tak naprawdę JSON, gdzie w skrócie to jest klucz, wartość, jakie mają być parametry danej usługi. I w tym przypadku faktycznie, co ja sobie robię z resursów? Z resursów mam tak naprawdę dwa tylko obiekty. Pierwszym obiektem, jaki jest wymagany, to jest tak naprawdę dostarczenie, gdzie mam ten resurs? Dostarczenie faktycznie konfiguracji dla mojej Azure Functions. I to jest tylko ten kawałek kodu. Reszta to jest po prostu parsowanie jakichś parametrów i takie duperelki. Natomiast ja mam taki szablon 1. I już mając taki szablon 1, ja mogę powiedzieć, że chcę go wykonać razy 10 i dostanę na koniec razy 10 nasza Azure Functions. No i, ale jak to ładnie wykonać w sposób automatyczny? No i przychodzą nam faktycznie narzędzia typu DevOps, a tak naprawdę do automatyzacji środowisk, wdrożeń. Pora, to będzie tu. No i lecimy sobie od repozytorium. W repozytorium to jest dokładnie to, co ja miałem na lokalnie na moim komputerze, czyli faktycznie mam Azure Functions, mam resource grupę, szablon resource grupy w szablonie ARMowym, to jest dokładnie ten plik, mam moje Azure Functions. No i faktycznie programista dostarczył mi te różne funkcje, które muszę jakoś tam powdrażać na taki system. Proszę? Nie, to jest na razie kod. Jest napisany kod. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Jest kod po prostu. No to etap jaki kolejny musi być zrobiony, to trzeba to coś z tym zrobić, żeby przygotować artefakt, który będzie gotowy do wdrożenia na środowisko chmurowe. No to idziemy sobie do buildów. I proces buildu takiego repozytorium jak może wyglądać. Otóż tak naprawdę to jest przekopiowanie plików, bo Azure Functions to nie jest skompilowany kod, o tym za chwilę jest jedna gwiazdka, skompilowany kod, tylko to jest jeden do jeden przekopiowanie plików, tak? Czyli mamy functions JSON plus run PowerShell, CS, czy jakikolwiek inny plik, ewentualnie host JSON i tak dalej. Dlatego w moich ścieżkach przygotowania artefaktu to jest po prostu pobranie źródeł z ostatniego commitu, następnie z mojego katalogu szablonów przygotowanie sobie artefaktu, który będzie po prostu ładnie szablonami, ma po prostu mi to przekopiować. Przygotowanie skryptów, jeżeli mam jakieś i używam, akurat tutaj nie używam, ale jest ten krok. Następnie faktycznie z katalogu projektu przykopiowanie wszystkich plików związanych z moją funkcją. Ja dodatkowo sobie zrobiłem taki filtr, że weźmie wszystko poza jakimiś śmieciowymi plikami, które mi wygeneruje Visual Studio, bo ich nie chcę mieć po prostu w gotowym artefakcie, nie chcę, żeby mi to leciało na functions. Następnie przygotuj mi z tych functions paczkę zipową, po prostu zzipuj to. Mogę wysyłać pliki pojedyncze, ale to nie ma sensu, wolę jedną paczkę zipową wysłać. I to wszystko opublikuj mi jako gotowy artefakt. I tak specjalnie mam tutaj wyszerzone kilka rzeczy, które są związane z typową kompilacją aplikacji deweloperskiej. Tomek wspominał o jednej rzeczy, że można całą logikę aplikacji zmieścić w pliku tak naprawdę DLLC, która będzie mapowana do naszej functions. No to weźmy, kompilujmy ją w trakcie, w locie, tak? Czyli niech ona się skompiluje, tam niech są przywrócone pakiety nugetowe, niech będzie kompilacja tego, na koniec będzie do jakiegoś tymczasowego katalogu wypluty plik DLL-owy, który też później sobie przykopiujemy, finalnie spakujemy zipem i jest. Więc to może iść cały czas w jednym procesie. No i tak, na koniec dnia mamy taki build. Jak taki build wygląda? Otóż nie będę odpalał buildu teraz w trakcie, natomiast weźmy jakiś mój ostatni sprzed godziny. Te kroki po kolei się wykonały, jak widać, mamy wyniki testów. Jeżeli by były jakieś testy jednostkowe właśnie do tej logiki, co mówił Tomek, to też byśmy mogli tutaj podstawić, czy to się udało, czy to się nie udało. Jeżeli to się nie udało, to zwróć mi i wykonaj jakąś tą operację, ale to są inne już duperele. I na koniec dnia mam przygotowany z buildu jakiś artefakt, który zawiera dokładnie te rzeczy, o które ja prosiłem w tych krokach. Czyli mam przygotowane skrypty, mam przygotowane pliki JSON-owe i spakowane pliki do mojego functions. I to jest mój gotowy artefakt, który powstał na podstawie commita, bo mam tutaj proces CI-owy podpięty, czyli jest commit na danym repozytorium i jest triggerowany automatycznie build. Natomiast ten build, jeżeli się uda, triggeruje mi proces wydawniczy. I jak wygląda taki proces wydawniczy? Proces wydawniczy może być przez różne środowiska, tak jak mówiłem, devowe, testowe, jak komu, kogo fantazja i potrzeba biznesowa poniesie. Natomiast ja dla przykładu, żeby nie komplikować, mam jedno środowisko i zaledwie kilka kroków. Pierwszy krok to jest Azure Deployment. Azure Deployment, do Azure Deployment tutaj nie widać, ale podstawiam mój plik JSON-owy z template'em i z parametrami domyślnymi dla tego template'u. Czyli ja po stronie Azure'a nie muszę mieć w ogóle tego Azure Functions. Na podstawie tego template'u i tego kroku zostaną one po stronie Azure'a automatem dostarczone w takiej konfiguracji, jakiej potrzebuję sobie. Dodatkowo przekazuję sobie w locie jakieś parametry, które mam zdefiniowane, że resource grupa ma się nazywać tak, że aplikacja z Azure Functions ma się tak nazywać, że to ma być w rejonie West Europe. Jak już ten krok zostanie dostarczony, wykonany, czyli będzie ta już gotowa infrastruktura po stronie Azure'a, to spróbujmy zrobić wdrożenie. Jak wygląda wdrożenie? Przez to, że to jest zwykły serwer IIS-owy i tak naprawdę app service, mówiłem o FTP-ie, no ale FTP-em też mógłbym się tutaj podpiąć i wgrać te pliki, no ale to jest bez sensu. Użyjmy standardowego web deploya. Web deploy, paczka zip i wdrażamy jeden do jednego, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Czyli wskazuję sobie mój artefakt, który został wygenerowany w procesie buildu, w tym przypadku zip. On jest tutaj dodatkowo przez zmienne definiowany. No i jest fajnie, tak? Jest wdrożony, jest ładnie. No ale mam jeszcze jeden krok PowerShellowy. Czy mam jakieś nagrody do rozdania? Organizatorzy? A taki, tak, żebym mógł teraz rzucić coś takiego, to nie ma. To za uścisk dłoni mojej i Tomka. Co może robić ten krok? Też. A co pod niego jest podstawione, zanim go wyświetlę? Nie, to akurat template tutaj wdrażył. Nie. Nie. Damn it. Słuchajcie, mówiliśmy, że... Nie, dobra, to już, bo mam mało czasu, to lecę dalej. Całkiem przypadkiem wywołuję sobie Azure Functions, które mam już gotowe i działa mi sobie przez po prostu restowe API w Azure. I to akurat Azure Functions już gotowe. Jest wraperem dla mojego SendGrida, który wyśle mi adres URL mojego dynamicznie dostarczonego środowiska po stronie Azure. Azure Functions, zagłębienie kolejne, czyli to, co pokazywał Tomek, to, co Łukasz, czyli jedno function zgada z drugim mikroserwisem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może nie bezpośrednio function zgadają między sobą, natomiast to jest proces, który jest potrzebny do... Akurat taki potrzebowałem, żeby sobie wygenerować. No i faktycznie moje URI jest jakieś tam podane, podstawiam automatycznie wygenerowaną zmienną, invoke rest method, boom, leci. I to jest moja faktycznie Azure Functions. Jak ten build wyglądał? Może ja go po prostu odpalę, ten cały release. Bo na koniec dnia potrzebuję faktycznie dostać powiadomienie mailowe. W momencie odpalenia release'a, ja teraz to zrobiłem ręcznie, natomiast może to być automat, który, tak jak mówiłem, jeżeli mamy pomyślnie zakończony etap buildów, to ma automatem mi odpalić proces release'owy i tak faktycznie jest, natomiast ręcznie absolutnie oczywiście mogę. I wykonałem się trzy dokładnie te kroki. Zostanie próba dostarczenia środowiska po stronie Azure za pomocą template'u, wgranie na koniec dnia Azure Functions i wysłanie mojego maila. I teraz uwaga, jeżeli środowisko już istnieje i ja nawet wykonuję ponownie taki plik JSON-owy, i nie mam żadnych zmian versus to, co jest na środowisku ażurowym, to, versus to, co jest w pliku, to się nic nie wydarzy. Po prostu zostanie porównane, nie ma żadnych zmian, idę krok dalej i jest fajnie. Jeżeli taki środowisko już istnieje i będę spróbował zrobić web deploya ponownie, no to pytanie, jakie mam tak naprawdę w moim pipeline'ie ustawione, czy mam mi wyczyścić pliki, które są zbędne i nie mam w aktualnym deploymencie, czy mam mi po prostu wgrać jak leci. To też ode mnie zależy. Ja mam akurat zrobione tak, że mam mi wszystko czyścić, co nie jest w aktualnym deploymencie. No i trzecia opcja będzie po prostu zawsze, tak? Czyli mój PowerShell się wykona. Proszę. Tak, bo bym za długo czekał po prostu. Dokładnie. Natomiast widzimy sobie podgląd tych wszystkich kroków, tak? Czyli mamy wykonanie pierwszego kroku, tutaj nie ma żadnych zmian, to już jest o takiej nazwie z takimi parametrami. Natomiast jeżeli bym sobie w kodzie zmienił, że to ma mieć jakiś inny parametr, a nazwa się nie zmienia, to będzie zmieniony tylko ten parametr. I to jest też cała koncepcja infrastructure as code. Czyli ja wszelkie zmiany mam też na repozytorium, wszelkie zmiany są udokumentowane i zmianami i wszelkie zmiany kontroluję po stronie Azure. Próba jest zgrania faktycznie tej aplikacji, udała się, jest wykonywany ostatni krok. Niestety po ostatni krok działa tak, że jak wykonam ten URI, no to czekam z minutę. I za minutę powinienem jakiegoś maila faktycznie dostać. Nie ma sensu tak naprawdę. To też. Znaczy możesz, bo to jest zwykły web deploy na app service. No jeżeli chcę sobie robić, okej, do testów wydajnościowych sloty absolutnie nie, bo to jest używanie tej samej infrastruktury. Do testów wydajnościowych zdecydowanie budowanie właśnie takiej dynamicznej infrastruktury, zrobić testy wydajnościowe, usunąć później, bo to nie jest potrzebne. Okej, wykonał się ostatni krok. Outlooka mam odpalonego, więc mam nadzieję, że jeszcze się uda pokazać maila, który został wygenerowany. Natomiast funkcja, która generuje mi mojego maila, to będzie chyba tutaj. Nie, to nie będzie ta funkcja. To będzie tu. To jest bardzo faktycznie prosta funkcja. Ja się nad nią za bardzo też nie napracowałem, bo ona jest udokumentowana jako przykład u nas na dokumentacji ażurowej, więc faktycznie ona jest troszeczkę zmodyfikowana, bo w przykładzie jest, że manualne wywołanie, natomiast ja zmieniłem, że to ma być przez HTTP wywołanie. To jest cały kod, który mi wrapuje, tak? Czyli jaki ma być tam tytuł, z jakiego, na jaki mail ma to przyjść, że ma dokleić mi tam nazwę, wysłać koniec tematu. Dodatkowo w application settings podaję sobie klucz do mojego SendGrida, który jest dynamicznie podbierany. Koniec tematu. Maila, jak widać, jeszcze nie mam. O, jest. Przyszedł fajnie akurat. No i jest. To jest mój cały demo. Więc ostatni sposób, podsumowując, jest tak naprawdę typowym, już produkcyjnym działaniem. Ja to dawałem przykład dla jednego Azure Functions. Natomiast jeżeli ja sobie powielę te kroki, to mogę dostarczać w dowolnej konfiguracji. To może być też wiele CI zrobionych, wiele CD. Że jeżeli jeden zespół deweloperski zmienia jedną funkcję, to jest ten CI wykonywany i taki deployment idzie. Jeżeli inny zespół, to taki CI i inny deployment idzie, tak? Możemy to też łączyć. Jeżeli na przykład dwa są committee zrobione z różnych repozytoriów, weź mi dwa artefakty z różnych buildów i wdróż to na przykład ponownie, bo jest jakaś tam zależność między nimi. I z mojej strony to wszystko, bo już z tego co wiem, przejechałem całe chyba dwie minuty.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.